Szczęść Boże. Najbliższe dni to okres przygotowania do uroczystości Bożego Ciała. I mam nadzieję, że dla mieszkańców Lublina ten właśnie dzień będzie wyrazem, gdy nasza pamięć, nasze poczucie jedności uzewnętrznimy na ulicach miasta, w dekoracjach domu, w zadumie wędrówki za Chrystusem Eucharystycznym, który wskazuje nam szlak, jaki ukazywał w odmienny sposób Ojciec Święty podczas swojej pielgrzymki do Polski. Serdecznie zapraszam, aby udział w procesjach był naszym wyrazem poczucia wspólnoty Kościoła. Zapraszam, ponieważ uczestnicząc w niektórych tradycyjnych procesjach, spostrzegam, że każdego roku można zauważyć mniej uczestników. Tak było w tym roku na procesji świętego Stanisława w Krakowie, gdzie dawniej przyjeżdżało dużo mieszkańców z wiosek podkrakowskich. Sami mieszkańcy Krakowa, zwłaszcza w okresie PRL-u, tłumnie wychodzili, by dać wyraz swojej więzi z wartościami, które były krytykowane. A dziś ci mieszkańcy wyjeżdżają na weekend, bo procesja wypada zawsze w niedzielę. Wioski już nie wykazują tego zainteresowania, jakie jednoczyło ich przed laty w poczuciu siły. I skutkiem tego systematycznie ubywa uczestników. Apeluję więc, abyśmy potrafili w ten wyjątkowy dzień, kiedy z jednej strony dajemy wyraz wdzięczności Chrystusowi za to, że pozostał z nami, a z drugiej strony możemy wyrazić naszą wierną pamięć przesłaniu Jana Pawła II, zawartemu w ostatniej papieskiej encyklice Ecclesia de Eucharistia. Niech ta pamięć uzewnętrzni się w najbliższy czwartek. O godzinie 10:00 wychodzimy z archikatedry na ulicę Starego Miasta. Ufam, że nie tylko członkowie ruchów i stowarzyszeń katolickich, którzy tradycyjnie przeżywają ten dzień w więzi z Chrystusem Eucharystycznym, ale także ci mieszkańcy miasta, którzy będą chcieli podkreślić, że Chrystus jest im bliski, wezmą udział w procesji. Pięknym znakiem jest także udział niepełnosprawnych. Tym wszystkim, którzy zatroszczą się, którzy zorganizują, dziękuję gorąco za tę formę wierności. W atmosferze modlitwy można dostrzec także i inne akcenty, które niestety do modlitwy nie nastrajają. Zaledwie Ojciec Święty wyjechał, zaczęły się natychmiast polskie konflikty i spory wokół lustracji. Prawie co tydzień prasa przynosi nazwiska nowych, oskarżonych, czasem pomówionych. Tworzy się klimat, kiedy słowo kapuś, mówione z pogardą, zaczyna wyrażać relacje między rodakami, niedawnymi przyjaciółmi, rozmawiają w nowym języku, jak Polak z Polakiem, wzajemnie oskarżając się o donoszenie. Z drugiej strony nie można tych głosów wyciszyć, bo dążenie do prawdy jest czymś, co stanowi ważny składnik naszego życia. Problem natomiast, jak uniknąć tego klimatu pomówień, nienawiści, pogardy. A żeby starać się na terenie Kościoła Lubelskiego wyrażać tę kulturę, do której wzywa nas Chrystus, a którą konsekwentnie ukazywał Jan Paweł II, mówiąc o kulturze życia, chciałbym dziś przedstawić dwie prośby. Pierwsza, jeśli ktoś na przykład na podstawie dostępu do swoich akt w IPN-ie stwierdzi, że wśród osób, które skarżyły na niego, są albo osoby z kręgów Kościoła, albo pracownicy instytucji kościelnych. Byłbym wdzięczny, gdyby osoby takie zgłosiły się do mnie, żebym mógł podjąć działanie, rozmowę z tymi, których nazwiska zostały wskazane przez Instytut Pamięci Narodowej po rozszyfrowaniu pseudonimów zawartych w raportach i zapewniam z mej strony, że z każdą osobą, która przyjdzie po takim dramatycznym odkryciu, spotkam się osobiście, a później zarówno przeprowadzę rozmowy z tymi, których pseudonimy zostały określone, jak i przy pomocy naszej komisji archidiecezjalnej będziemy starali się dotrzeć do akt i określić, jaki jest charakter donosu złożonego na tę osobę przez osobę rozszyfrowaną. Jest bowiem sytuacja zasadniczo różna, kiedy ktoś pisałby donosy złośliwe, utrudniające na przykład awans, a różna jest wówczas, gdy jakiś pracownik służby bezpieczeństwa wpisywał swoje komentarze i powoływał się na czyjąś opinię, nie dysponując żadnymi źródłami pisanymi, wykazując może własny talent literacki. Będę wdzięczny za poważne potraktowanie każdej takiej sprawy, za podzielenie się nią ze swym biskupem i zapewniam, że dołożę starań, ażeby wszystkie przypadki potraktowane były z tą powagą, na które zasługują. Osobna prośba i osobny problem, jaki przeżywany jest także na terenie ziemi lubelskiej, to problem tak zwanej dzikiej lustracji, kiedy niektóre osoby na podstawie własnego odczytania dokumentu w IPN-ie zwołują konferencję prasową i ujawniają nazwiska tych, których uważają za wcześniejszych tajnych współpracowników. Mieliśmy taką sytuację, gdzie najpierw na konferencji prasowej w Lublinie podano nazwiska, a później okazało się, że dwie pomówione osoby uzyskały w IPN-ie stwierdzenie własnej niewinności i zaświadczenie o tym, że są osobami pokrzywdzonymi. Ci, których kiedyś system poranił, rozwijając przeciwko nim działania, jeszcze obecnie zostali zranieni dodatkowo, bo na konferencji prasowej powiedziano o nich, że byli współpracownikami, podczas gdy po kilkunastu miesiącach napięcia, stresów uzyskali zaświadczenie, z którego wynika, że są niewinni. Tego typu dzikiej ilustracji nie można praktykować. Dlatego też, jeśli ktoś, na przykład działacz związkowy, uzyska informacje o tym, kto na niego donosił, obowiązkiem moralnym jest przeprowadzić rozmowę z tą osobą, która umieszczona zostaje na prywatnej liście donosicieli. I zależnie od wyników rozmowy trzeba przeprowadzić dalsze działania. Jeśli ktoś przyzna się i przeprosi, zostawiam wtedy sumieniom poszkodowanych osób sposób, w jaki rozwiążą sprawę. Natomiast jeśli ktoś zaprzecza, twierdzi, że nie był nigdy tajnym współpracownikiem, że sam był nachodzony przez władzę, przez służbę bezpieczeństwa, natomiast z jakiegoś raportu wynika, że sytuacja była inna, nie wolno wówczas esbeckich raportów uważać za najwyższe słowo prawdy. Nie wolno z dawnych pracowników SB czynić stróży moralności i najwyższych obrońców prawdy. W takich przypadkach trzeba dodatkowego zapoznania się z aktami i ujawnianie nazwisk osób, które stwierdzają, że były niewinne. Organizowanie wówczas konferencji prasowych byłoby czymś niemoralnym. Naszym wspólnym zadaniem jest przeciwdziałanie klimatowi pomówień, insynuacji, których tak wiele pod polskim niebem. Wyrażam satysfakcję, że na ziemi lubelskiej w ostatnim okresie było ciszej, kulturalniej, spokojniej pod tym względem niż w wielu innych rejonach Polski. 20 czerwca zrobimy u mnie spotkanie przedstawicieli zespołu opinii etycznych. Przybędą z Warszawy na to spotkanie m.in. pani Magdalena Bajer, profesor Wiesław Chrzanowski, z Krakowa profesor Coll, ksiądz biskup Pieronek i wspólnie będziemy starali się sformułować te zasady, które winny być respektowane, aby chrześcijański szacunek dla człowieka i chrześcijańskie dążenie do prawdy dało się wspólnie pogodzić. Osobny problem to granice świadectwa prawdy. Jeden z dramatycznych wyrazów dyskusji o tych granicach znaleźliśmy w Lublinie podczas procesu Łukasza Wróbla, który został skazany na grzywnę w wysokości 2000 złotych za to, że na Placu Litewskim zorganizował wystawę fotogramów ukazujących zabijanie dziecka poczętego. W uzasadnieniu wyroku Łukasza skazano nie za treść, ale za formę, konkretnie za wywołanie zgorszenia. Osobiście mam poważne obawy co do uzasadnienia wyroku. Po pierwsze pytanie, czy forma może być ważniejsza od treści? Bo treść w tym przypadku odpowiada prawdzie. Treść jest dramatyczna jak zabicie człowieka. Nie da się z tego zrobić melodramatu i nie da się zastosować formy, która będzie wyciszać sumienia. Więc forma jest proporcjonalna do treści. Oczywiście nie wszystkie treści trzeba przekazywać w miejscach publicznych, ale czy wolno karać za zastosowanie formy, która jest równie dramatyczna jak zabicie człowieka? Czy skazujemy kogoś za formę? Oczywiście, kiedy jest kłótnia i postępują w niej bogate insynuacje, wówczas nie można rozdzielić, gdzie kończy się treść, a zaczyna forma. Wzajemnie te epitety zawierają zarówno element formy, jak i treści, który jest obraźliwy. Natomiast w tym przypadku skazano tylko za formę. Obawiam się, że na ulicach naszego miasta można znaleźć obecnie wiele obraźliwych billboardów reklamowych. Zaledwie wczoraj przejeżdżając zauważyłem reklamę jednego z przedsiębiorstw, które swoje usługi poprzedzało napisem "Nie dla idiotów". Przecież ten napis jest obraźliwy dla mieszkańców Lublina, bo wynika, że jeśli ktoś nie korzysta z usług danej spółki, danego supermarketu, to jest idiotą. Jednak jakoś nikt nie skazuje za podobne działania, za podobne napisy, więc może by nie okazywać jednak pryncypialności wobec samotnej osoby, która swoją wrażliwość wyraziła, przypominając, jak dramatyczne jest niszczenie ludzkiego życia. Działa w polskich warunkach tylu skandalistów, którzy kiedy powołają się do skandalicznej formy, natychmiast odzywa się grono obrońców, którzy mówią, że nie wolno ich karać za nadużycie formy, bo oni mają prawo do własnej ekspresji świata. Dlatego też i w tym przypadku uważam, że nie stosując drastycznych metod ekspresji treści na co dzień, umiejmy okazać szacunek dla powagi sytuacji, jaka wiąże się z dramatem zabijania życia, przez to, że nie będziemy karać tych, którzy są wrażliwi i którzy nie mogą się pogodzić z pewnym stylem działania przyjętym w naszej cywilizacji.